Dobry wieczór, Marcin Makowski. Minęła 18.05 w Radiu Kraków, a to znaczy, że czas na audycję Punkt Widzenia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dziennikarz sportowy, założyciel grupy Weszło, współzałożyciel kanału sportowego Krzysztof Stanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Łączymy się, jak rozumiem, z Hiszpanią. Co tam Pana wywiało? Interesy, piłka, czy po prostu jakieś wakacje, wypoczynek?
Powiedzmy, że sprawy towarzyskie, czysto towarzyskie, żadne biznesy. Nie zakładam Superligi w Hiszpanii, ani nie spotykam się z Florentino Perezem, prezesem Realu, po to, żeby wywrócić futbol do góry nogami.
No właśnie, Superliga to jest temat, o którym chciałem porozmawiać, o który chciałem zapytać. Większość z 12 klubów, które stały za tym pomysłem, za taką nową marką w światowej, europejskiej piłce, już się z niego wycofały pod naciskiem kibiców, pod naciskiem, no nie wiem, również piłkarzy, niektórych trenerów, ale czy można powiedzieć, że tutaj wygrał futbol z wielkimi pieniędzmi, czy to jest zbyt prosta historia?
Pewnie zbyt prosta, ale w sumie można tak powiedzieć. No bo gdybyśmy spojrzeli w ogóle na cały ten projekt, to trzeba sobie powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo dużo rzeczy da się przewidzieć, mamy firmy, które są zatrudniane po to, żeby przewidywać pewne rozwiązania, no to tutaj zobaczyliśmy projekt warty miliardy euro, w którym nikt niczego nie przewidział i to jest wręcz szokujące, no bo widzieliśmy tutaj, gdybyśmy byli prezesami klubów Superligi, to na pewno byśmy sobie zadali kilka podstawowych pytań. Po pierwsze, jak zareaguje rynek, jak zareaguje UEFA, jak zareagują kibice. I w sumie wszystko to, co się wydarzyło, było oczywiste, że to się wszystko wydarzy, a jednak oni na skutek tych oczywistych zdarzeń postanowili wycofać się z projektu, który rzekomo przygotowywali przez 2 lub 3 lata, więc to jest coś zdumiewającego.
Jakbyśmy przyszedł na anatomię tej katastrofy, no jak to jest możliwe? Przecież faktycznie to było do przewidzenia i to na poziomie najbardziej podstawowej psychologii społecznej. To co w takim razie zawiodło?
Panie redaktorze, na ile pana śledzę pana działalność zawodową, no to wiem, że pan głównie się zajmuje polityką i też widziałem w pana tweetach czasami takie słowa jak game changer, czyli że pojawia się jakieś zdarzenie, które totalnie odmienia losy jakiejś tam, powiedzmy, rywalizacji. I tu nie było żadnego game changera, tu się nic nie wydarzyło. Naprawdę, tu nie było potrzebne jakiekolwiek działanie, to po prostu samo upadło w ciągu 24 godzin. To jest zdumiewające, gdy mówimy o inicjatywie jednak, którą odpalili, można tak kolokwialnie powiedzieć, no wybitni biznesmeni, a jednak zabrakło im jakiejś elementarnej wiedzy czy intuicji na temat tego, jak ten rynek działa.
Czy to jest tak, że oni wiedzieli za mało, czy może wiedzą o piłce nożnej i jej kondycji finansowej więcej, tylko po prostu jeszcze moment i kibice nie dojrzeli do tego, że jeżeli chcemy oglądać te wielkie kluby, Barcelonę, Real, szóstkę z Premier League, Atletico, Inter, Juventus, jeżeli chcemy oglądać je na takim poziomie, chcemy się ekscytować wielkimi transferami, to przy pustych trybunach trzeba będzie budować takie superligi, bo prędzej czy później będziemy o nie prosić.
Przerwę. Co to znaczy, że chcemy? Co to znaczy, że chcemy się ekscytować tymi klubami i tymi transferami? Moim zdaniem kibice nie chcą się ekscytować tymi klubami i tymi transferami. Kibice chcą się ekscytować futbolem. I czy piłkarz kupiony do Realu Madryt będzie kosztował 100 milionów czy 25, to na koniec nie ma różnicy. Karim Benzema, który rozegrał ponad 500 spotkań dla Realu Madryt, kosztował 30 milionów euro. Sergio Ramos, który rozegrał też mega dużo spotkań i powiedzmy jest jakąś tam ikoniczną postacią dla tego klubu, kosztował 27 milionów euro. A tymczasem piłkarze typu Eden Hazard kosztowali, jak się domniemuje, między 115 a 160 milionów euro. Myślę, że to nie jest tak, że kibice dzisiaj podniecają się tym, ile ktoś kosztował, tylko tym, ile kto daje na boisku. I to, czy te największe kluby będą miały swojego rodzaju problem, że nie będą już mogły wydać 200 milionów euro na Mbappé, no trudno. Jakby futbol ma swoje cykle i ci, którzy dzisiaj są na górze, może się zdarzyć tak, że na skutek niewłaściwego zarządzania będą trochę niżej i jakby no, nie widzę w tym nic złego. 20 lat temu Valencia gra w finale Ligi Mistrzów i była klubem, który w pewien sposób dominował w Europie. Dzisiaj nie. Dzisiaj to wszystko minęło, no ale czy to znaczy, że mamy wrócić futbol do góry nogami dla Walencji? Nie wydaje mi się.
Jestem kibicem Barcelony, panie redaktorze. No
Tak.
i prezydent Barcelony, Joan Laporta, powiedział, że podchodzi do tej sprawy ostrożnie. Superliga jest koniecznością, ale ostatnie zdanie będzie należało do socjos, do tej grupy najbardziej zagorzałych kibiców Barcelony. Może to na początku trzeba było zapytać socjos, a dopiero potem zakładać, że Superliga jest koniecznością.
Myślę, że Laporta rozegrał to akurat wszystko w sposób idealny, to znaczy wszedł w jakieś kontakty z topowymi klubami Europy i pokazywał, że w sumie jest z nimi, ale jednocześnie pozostał ze swoimi kibicami i rozegrał to w ten sposób, że Barcelona jest klubem, który nie musi płacić żadnych kar umownych, może się przyglądać sytuacji, a na koniec to kibice zagłosują, czy chcą być w Superlidze, czy nie chcą być w Superlidze. Wiadomo, że ci zagłosują, że nie chcą być w Superlidze. W każdym razie Barcelona balansowała pomiędzy odpowiedzią tak lub nie. Gdzieś tam była, ale nie do końca. Natomiast są kluby, które poszły w to bardzo mocno. No wiadomo, że jest to projekt w dużej mierze, który należy do prezydenta Realu Florentino Pereza oraz pana Anieliego z Juventusu i to były dwie główne twarze całego zamieszania. Barcelona gdzieś tam była z boku i podobnie jak większość klubów w tym projekcie okazało się, że z niego szybko uciekły. Dla mnie to jest w ogóle naprawdę zdumiewające, że można ogłosić coś tak poważnego jak wywrót piłki do góry nogami i na następny dzień powiedzieć, że w sumie to nie wiedzieliśmy, dlaczego to zrobiliśmy. Uświadomiliście nam, że nie powinniśmy, bo jakby wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Nic nie wydarzyło się takiego, co mogłoby tym klubom przemówić do rozsądku. To znaczy wszystko, co się wydarzyło, było jasne i klarowne do przewidzenia. To tak jakby, nie wiem, no załóżmy, że Platforma Obywatelska ogłosiłaby, że... Platforma Obywatelska ogłasza, że Donald Tusk wraca do polityki i stanie na czele Platformy Obywatelskiej. No i wtedy PiS ogłasza, że ten Donald Tusk jest odpowiedzialny za katastrofę w Smoleńsku. No to jest jak 2 do 2 równa się 4. To jest oczywiste. No i gdyby Platforma dzień później powiedziała, o Jezu, rany, to on jest jednak odpowiedzialny za katastrofę w Smoleńsku, no to nie, to jednak my nie chcemy, żeby on wracał do polityki. No byłoby to trochę śmieszne, bo jakby reakcje drugiej strony były oczywiste i łatwe do przewidzenia, a tymczasem tutaj w piłce nożnej, gdzie to jest naprawdę biznes miliardowy, nagle się okazało, że najprostsze sprawy potrafią odwrócić bieg wydarzeń.
No, ale jeszcze są jedne słowa Laporty, które mnie niepokoją, albo może po prostu jestem ciekaw interpretacji tych słów. Superliga jest koniecznością. Dlaczego?
Nie, Superliga nie jest żadną koniecznością. Superliga jest koniecznością dla klubów, które wpadły w spirale zadłużenia, dlatego że wydawało im się, że koniecznie muszą być na topie i miejsce numer 2, 3 lub 4 w Europie jest zawstydzające. Spadły w spirale jakiejś takiej obłędnej myśli, obłędnej rządy, że muszą pozyskiwać największych piłkarzy z świata za największe pieniądze. A tymczasem no kiedyś było tak, że były kluby, które pozyskiwały największych piłkarzy świata za największe pieniądze, ale dopiero wtedy, jak było ich na to stać. Jak było stać na to te kluby. Dzisiaj jakby to jest rzecz wtórna. Najpierw kupmy, a potem się zastanówmy, czy ten transfer się w jakiś sposób odrobi, obroni, czy pójdą za ten transferem pieniądze. I czasami nie idą. Jak spojrzymy na te wielkie kluby, no to większość z nich notowało gigantyczne wpadki transferowe, ale to gigantyczne. Jak przeliczymy to na złotówki, no to strata powiedzmy na niechcianych piłkarzy rzędu miliarda złotych dzisiaj nikogo nie szokuje, ale jak w ogóle to brzmi? Miliard złotych na piłkarzy, które się nie przydadzą. To jest w ogóle
jakieś... by chyba mogła dekadę za to żyć.
No nie, no ekstraklasa nigdy w życiu kluby, żaden z ekstraklasy nie zarobi tyle, ile te kluby w jeden rok wtopiły na piłkarzy, których nie potrzebowały. I to jest problem tych klubów. Pamiętajmy, jak Robert Lewandowski 2 czy 3 lata temu był wściekły na Real Madryt. Powiedział, że... na Bayern Monachium. Powiedział, że tak nie da się funkcjonować w piłce, że oni nic nie wygrają, bo i on domaga się tego, żeby ten budżet został w pewien sposób uwolniony, żeby zaczęli kupować najlepszych piłkarzy świata. Zdaje się, że to był mniej więcej moment, gdy PSG kupiło Neymara za 222 miliony euro. Tylko, że od tamtej pory PSG nic nie wygrało, a Bayern Monachium stał się drużyną, która dominuje w Europie i wygrał w fantastycznym stylu Ligę Mistrzów. I zrobili to bez zadłużania się, bez wielkich transferów, po prostu mądrą polityką, ale Bayern Monachium jest klubem, który jest zarządzany przez ludzi piłki.
Przez tych wielkich, no i z Ligi Mistrzów jednak z PSG odpadł, więc nie chcę powiedzieć, że historia zatacza koło, ale Trochę tak to wygląda.
Odpadł, ale widzieliśmy te mecze. No odpadł dlatego między innymi, że Robert Lewandowski był kontuzjowany. Odpadł dlatego, że zabrakło trochę szczęścia, zabrakło skuteczności. A to nie jest tak, że PSG napompowane milionami czy miliardami zmiotło Bayern Monachium. Absolutnie nie. No Bayern Monachium jako klub, który nie zadłuża się w ogóle i notuje pozytywne bilanse rok do roku, Bayern Monachium stawił czoła i jednak wciąż wydaje mi się, że marką większą w Europie dzisiaj jest Bayern Monachium niż PSG, mimo wyniku tego konkretnego dwumeczu. To jakby ten wynik nie mąci mi na tyle, żebym miał uznać, że Bayern się pomylił w swoim zarządzaniu. Myślę, że dzisiaj po latach okazuje się, gdybyśmy zapytali Roberta Lewandowskiego, Robert, czy ty podtrzymujesz swoją opinię, czy jednak trochę ci głupio, że powiedziałeś to, co powiedziałeś, to by powiedział, nie wiem, czy publicznie by to powiedział, ale prywatnie by pewnie powiedział, no trochę mi głupio, no bo jednak daliśmy radę, podbiliśmy cały świat i okazało się, że nie trzeba do tego wydatków rzędu 200-300 milionów euro za jednego piłkarza. No zrobili to, powiedzmy, niższym kosztem, znacznie niższym kosztem, ale zrobili.
No i Bayern nie było w tej grupie założycieli Superligi. Gościem Radia Kraków jest dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski, a ja jeszcze chciałbym zapytać o te kulisy. Czy prawdą jest, tak przynajmniej donosi The Times, że tutaj również swoją rolę odegrała polityka? No, jedną z takich ważniejszych decyzji, decydentów w tej sprawie miał być bliski, zaufany współpracownik premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który w Zjednoczonych Emiratach Arabskich interweniował, mówiąc również o wycofaniu się Manchester City z Europejskiej Superligi. To oni pierwsi wydali oświadczenie o wycofaniu się jeszcze oficjalnie przed Chelsea, Londyn. Czy gdzieś tutaj też na tym polu byli aktywni politycy?
Na pewno byli aktywni. Natomiast gdybym teraz powiedział, że znam kulisy całego tego zamieszania, to bym pana okłamał, no bo poszedłbym do Netflixa i napisał scenariusz serialu, który obejrzałoby 600 milionów ludzi na świecie. Niestety tych kulis nie znam do końca. Mogę tylko domniemywać. Na pewno co się rzuca w oczy, bo mówimy o Manchesterze City, rzuca się w oczy to, że cały ten skok na futbol, bo tak to trzeba nazwać, skok na futbol, skok na pieniądze, został tak amatorsko przygotowany, że na sam koniec trenerzy zatrudnieni w tych klubach, które założyły Superligę, byli przeciwko Superlidze. To znaczy, że nikt z nikim niczego nie konsultował, nikt niczego nie przewidział i to jest dla mnie zastanawiające. No, gdybym ja prowadził firmę i w tej firmie przygotowywałbym się do projektu, który jakby wzbudzi niesamowite kontrowersje, ale bym w niego wierzył, no to wcześniej bym zebrał swoich pracowników i powiedział im, panowie, dlaczego to robimy, co chcemy osiągnąć, co chcemy przekazać. Gdyby ktoś był przeciwko, to bym powiedział, słuchaj, to może się nie wypowiada, nie iść na konferencję, zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. A tymczasem dopuszczono do sytuacji, w której Manchester City ogłasza, że jest w Lidze Mistrzów, a potem wychodzi Pep Guardiola, przepraszam, w Superlidze, a potem wychodzi Pep Guardiola i mówi, że on jest przeciwko Superlidze. No, to jest takie dyletanctwo w zakresie zarządzania, że aż trudno uwierzyć, że poważni biznesmeni, najwięksi tego świata, do czegoś takiego dopuścili. Ale bardzo się cieszę, bo to chciałem jakby powiedzieć wprost, bardzo się cieszę, że to upadło, ponieważ ten cały projekt to był projekt, który niszczył futbol. To był projekt, w którym bogaci robią sobie zamknięte rozgrywki dla bogatych, ale ty, jeśli jesteś gdzieś na dole, nie masz szansy gdzieś się nam przebić. A cały światowy futbol polega na tym, że ktoś z dołu gdzieś tam doszedł. Gdyby ta Superliga istniała w latach 80., Widzew Łódź nie osiągnąłby takich sukcesów, jakie osiągnął w Europie. Gdyby istniała w latach 90., Legia nie wyeliminowałaby Sampdorii Genua, czy Wojtek Kowalczyk nie strzeliłby gola Manchesterowi United. Każdy kraj ma takie historie, którymi żyje i jakieś ikoniczne postacie, które tworzyły takie mecze. Wyizolowanie najlepszych klubów świata na dzisiaj od całej reszty tego ekosystemu stawiałoby, że to już nie byłaby piłka nożna. To byłoby coś w rodzaju Harlem Globetrotters, którzy jeżdżą po całym świecie, kozłują piłkę, rzucają za trzy do kosza i mówią, że to jest fajne. To nie jest fajne. Fajne jest to, kiedy ty, grając w piłkę na najniższym poziomie, możesz mieć marzenia i możesz myśleć o tym, że kiedyś zagrasz z kimś, kto jest gdzieś tam wysoko, niby niedostępny, ale z nim zagrasz i kto wie, może go pokonasz. Dynamo Kijów ileś tam lat temu przeżywał niesamowitą przygodę, gdy duet Szewczenko-Rebrow kosił Europę, pojechali na Camp Nou, wygrali bodajże 4-0 z Barceloną. A dzisiaj Barcelona mówi, nie będziemy w ogóle z wami grali, bo nie jesteście tego godni. No, nie wiem, kto wtedy nie był godny wychodzić na boisko, Dynamo Kijów czy Barcelona. Wydaje mi się, że bardziej Barcelona. Sport, nawet jeśli dzisiaj doszedł do takiego momentu, że że te drzwi dla maluczkich są uchylone tylko na milimetr, na centymetr, to już jest źle, ale są ciągle uchylone. Ciągle ten milimetr tego przepływu świeżego powietrza może sprawić, że kluby mogą marzyć o tym, aby gdzieś tam wysoko zajść. A jak ktoś te drzwi zamknie do końca, to już będzie koniec piłki. To koniec piłki, jak uznaliśmy. I całe szczęście, że to się nie zdarzyło. Dzisiaj spotkało się 12 biznesmenów, powiedzieli, że są najwięksi na świecie, zamykamy futbol i czerpiemy z tego zyski. Tylko że wielu z tych biznesmenów 10 lat temu, 20 lat temu nie siedziałoby w tym gronie, bo okazałoby się, że ich kluby są za małe. Dzisiaj Atletico Madryt jest w gronie największych 12 klubów świata, ale 20 lat temu nie było. I można to powiedzieć o bardzo, bardzo wielu zespołach.
No, my pamiętamy takie cuda w Krakowie, trzecia runda kwalifikacyjna, rewanż Liga Mistrzów. To był 26 sierpnia 2008 roku. Wisła, Barcelona 1-0. Pamięta pan, kto wtedy strzelił?
Kleber strzelił po rzucie rożnym bramkę głową.
No, to się kłaniam tutaj. Bardzo tak, dobra pamięć. No takie mecze właśnie tworzą futbol, prawda?
Takie mecze tworzą futbol. W ogóle ten przykład Wisły z Barceloną pokazuje, jaka jest zachłanność największych klubów świata. Przecież one kiedyś musiały po prostu przyjechać do Krakowa i wygrać dwumecz Wisłą. Bo my się tam jaramy, że Wisła wygrała 1-0 z Barceloną. W pierwszym meczu przegrała 4-0, ten rewanż nie miał znaczenia. Natomiast jaka jest zachłanność tych klubów, że kiedyś musiały grać rundy kwalifikacyjne w Europie, pojechały sobie, zagrały, wygrały, w porządku, nic się wielkiego nie działo, ale im się tego już nie chciało robić i wymusiły na UEFA to, żeby nie grać w tych kwalifikacjach, żeby mieć te miejsca z automatu. I UEFA się uginała. I zmierzało to wyłącznie do sytuacji takiej, że dobra, wy już nie musicie nic robić. Za ten awans do Ligi Mistrzów, którego nie musicie wywalczyć na boisku, tylko my go wam damy za darmo, dostaniecie dziesiątki milionów euro. Przelejemy wam to na konto zaraz, jak Liga Mistrzów wystartuje. Ale te kluby powiedziały, nie, zaraz, my w ogóle nie chcemy w tym ekosystemie uczestniczyć, nie chcemy, żeby pływały w tym akwarium te średnie ryby, małe rybki, żeby był plankton. My chcemy całą kasę wyłącznie dla siebie. Zmieniły te kluby futbol przez ostatnie lata tak, że już nie muszą jeździć do Krakowa na mecz z Wisłą i ciągle było im mało. Ciągle chcą być jeszcze bardziej elitarne, jeszcze większe. I to niestety skończyło się tym, że urosły ponad futbol, ponad UEFA, ponad całą rywalizację i wydawało mi się, że mogą wszystko. Całe szczęście, że okazało się, że nie mogą wszystkiego.
No pamiętamy też ten remis Realu z Legią w 2016-3-3, kiedy Real wygrywał wszystko. A mam jeszcze jedno pytanie od młodego słuchacza, od mojego brata, który co prawda może nie do końca tak myśli o futbolu, ale widzisz, że w jego pokoleniu takie rzeczy się dzieją, takie myślenie jest popularne i to również o tym mówi Florentino Perez, prezes Realu Madryt. Musimy przeanalizować, dlaczego 40% młodych ludzi w wieku 16-24 lat nie interesuje się piłką nożną. Dlaczego? Mówią, że mecze są za długie. Jeżeli nie oglądają całych meczów, to dlatego, że nie są wystarczająco interesujące i być może będziemy musieli je skrócić. Czy piłka nożna będzie musiała się dostosować do pokolenia TikToka?
Niech pan Florentino Perez nie skraca meczu, bo jak skróci mecze, za bardzo się okaże, że Real Madryt nie wygra finału Ligi Mistrzów, na przykład po bramce w 91 minucie, 93. Sergio Ramosa, ale to tak pół żartem, pół serio. Generalnie jest to, znaczy do każdej idei, która w sumie ma ci przynieść pieniądze, musisz zrobić jakiś taki PR-owy bełkot, którym zakryjesz to, że ty po prostu chcesz więcej pieniędzy. Jak wyjdziesz i powiesz ludziom, brakuje mi, dajcie, no to oni powiedzą, nie, no przecież ci nie damy, ale jak im powiesz, że ratujesz futbol, bo futbol potrzebuje więcej młodych ludzi, no to zaczną myśleć, o kurczę, a może ten gościu ma rację. No nie, to jest jakiś totalny absurd. Po pierwsze, jeśli on mówi, że 40% młodych ludzi nie interesuje się piłką, no to chciałbym zapytać, czy ma badania, ile osób nie interesowało się piłką młodych osób 10, 20, 30, 40 lat temu. Z czasem nie jest tak, że zawsze 40% osób nie interesuje się piłką, bo to jest dość naturalne. No piłka to nie jest pępek świata. Ale przede wszystkim jest to największa hipokryzja, bo jeśli chcesz być Realem Madryt i nie chcesz już mieć budżetu 200-300 milionów euro rocznie, tylko chcesz mieć miliard euro rocznie. Ale dlaczego masz ten miliard? Dlatego, że całą piłkę pompujesz w zamknięte płatne telewizje, płatny content, abonamenty. To jak ty chcesz, żeby ci młodzi ludzie zainteresowali się piłką? Jeśli piłka jest oglądana tylko w telewizjach kodowanych, tylko na platformach, za które musisz miesięcznie płacić, w jaki sposób ci ludzie mają złapać tego bakcyla? Nie zrobią tego. ale ty jednocześnie nie chcesz tej piłki im dać za darmo, no bo masz kontrakty do zapłacenia, bo doszło do tego, że płacisz, że kluby Premier League płacą miliard złotych na polskie, przeliczając miliard złotych prowizji rocznie dla agentów. I muszą z czegoś na to mieć, więc mają to z zamkniętych, płatnych telewizji. Ale gdybyś im powiedział, słuchajcie, młodzi ludzie potrzebują zajawki, ludzie muszą się, młodzi ludzie zainteresować piłką, może dajmy im te mecze za darmo, to oni by się popukali w głowę, powiedzieli, jak za darmo, my tu potrzebujemy gotówki, no o czym ty mówisz. Więc to jest totalna hipokryzja Pereza i całego środowiska piłkarskiego. Chcesz się zainteresować młodych? Dajcie im futbol, zarobicie dwa razy mniej, ale zainteresujecie tych młodych, no to zdecydujcie się, co wolicie.
No, a może jest też coś prawdy w tym, że COVID zupełnie przemodelował nie tylko biznes, nie tylko relacje społeczne, ale również wywrócił do góry nogami finansowo futbol i jakiś rodzaj, no nie wiem, reformy Ligi Mistrzów na przykład będzie tym kompromisem między UEFA a inicjatorami Superligi, bo gdzieś tutaj chyba nawet ci, którzy są przeciwnikami Superligi, widzą problem związany z podupadającymi finansami. Czy to da się rozwiązać, znajdując rozwiązanie, no jakieś kompromisowe na przykład?
Ale trudno inaczej określić to wszystko, co się dzieje w Lidze Mistrzów przez lata, inaczej niż kompromisem na rzecz wielkich klubów. Przecież UEFA zmieniła regulaminy tak, żeby bogaci byli jeszcze bogatsi, żeby jeszcze rzadziej musieli się spotykać z moimi klubami. Reforma, która wchodzi w 2024 roku, jeszcze jest kolejnym krokiem w tą stronę, że dzisiaj wielkiemu klubowi, tak jak kiedyś komuś mogło być trudno awansować do Ligi Mistrzów, tak dzisiaj wielkiemu klubowi, czy za 3 lata wielkiemu klubowi będzie bardzo trudno nie awansować do Ligi Mistrzów. No to czego my jeszcze oczekujemy? Jeśli to nie jest kompromis, to co nim jest? No musi być element rywalizacji sportowej w tym wszystkim, czego Superliga nie zakładała. Natomiast jeśli mówimy, że jeszcze jakiś kompromis, kompromisów było już tak wiele, które tak odmieniły tą rywalizację sportową, ona de facto zrobiła się rywalizacją biznesową. No dzisiaj to nie są równe szanse dla całej Europy. Jeśli napompowaliśmy przez kilka lat kluby z 5 najsilniejszych lig Europy niesamowitymi milionami euro, dziesiątkami milionów euro, setkami milionów euro i potem chcemy, żeby kluby z polskich, z Czech czy nie wiem, nawet z Belgii z nimi rywalizowały, no nie będą rywalizowały, bo ta nierówność szans już wystąpiła i jakby wyniknęła z decyzji, które zostały podjęte. I teraz my mówimy jeszcze o jakimś kompromisie, czyli co? Jeszcze mają więcej dostać pieniędzy i jeszcze mniej mają dostać inni? No, można iść w tą stronę, tylko nie wiem, do czego to ma doprowadzić. Już mamy piłkarską Europę dwóch prędkości i niestety my jesteśmy w tej prędkości zupełnie niższej. W zasadzie mamy zaciągnięty hamulec ręczny, ale gdybyśmy my byli na miejscu Anglii, Hiszpanii, Włoch, Francji i mieli tyle miejsc gwarantowanych w Lidze Mistrzów, to gwarantuję, że nasi prezesi też by sobie z tym poradzili. I też by ściągnęli jakiegoś piłkarza za 30 milionów euro i on też by dobrze grał. No tylko niestety, no gdzieś to się rozjechało. Dalsze ukłony w stronę największych, to już jest... Znaczy już wcześniej to było jakieś szaleństwo, ale jeśli dalej analizujemy, że te ukłony są konieczne, no to znaczy, że zwariowaliśmy totalnie.
No i na koniec, bo została nam dosłownie minuta, czy Robert Lewandowski z sezonu życia może skończyć w sezonie, w którym nic nie wygra, ani nie, no może poza Królem Strzelców, może poza Bundesligą, ale ani w Pucharze Niemiec już nie gra, ani w Lidze Mistrzów już nie gra, w Euro możliwe, że nie wyjdziemy z grupy, eliminacje do Mistrzostw Świata, no na razie nie wyglądają jakoś najlepiej. Czy to jeszcze wszystko jest do odwrócenia?
Jakie to jest piękne pytanie. Powiedzmy 20 czy 25 lat temu.
No wiem.
Cała Polska żyła tym, że Sławomir Wojciechowski zagrał jeden mecz w Bayernie Monachium. Przeszedł bodajże z FC Aarau do Bayernu Monachium, zagrał jeden mecz i wszyscy byli dumni, że zagrał jeden mecz. A teraz pada pytanie, czy Robert Lewandowski będzie miał fatalny sezon, jak będzie tylko mistrzem Niemiec i tylko Królem Strzelców Bundesligi. No tak, będzie miał wówczas fatalny sezon, co świadczy o jego totalnej wielkości.
No, mówimy o najlepszym piłkarzu świata. Zawsze wymagania są nieco wyższe, patrząc zresztą, że na te przynajmniej dwie rzeczy, to znaczy pobicie rekordu Gerda Müllera.
Dla mnie najlepszym piłkarzem świata
nie ma wpływu, bo ma kontuzję.
Dla mnie najlepszym piłkarzem jest Leo Messi. Dla mnie piłkarzem najlepszym jest Leo Messi i jakby jest wysoko, wysoko ponad wszystkimi, co nie znaczy, że musi co roku wygrywać trofea, bo to jest podrużynowy. Jeśli nie wygra tego trofeum, to nie znaczy, że zaczął gorzej grać w piłkę. I to samo jest z Robertem Lewandowskim. Absolutnie nie mam przekonania, że gra w piłkę gorzej niż w poprzednim sezonie, gdy wygrał wszystko. Wręcz odwrotnie uważam, że gra lepiej niż w poprzednim sezonie. Więc niech on po prostu robi swoje, a my się cieszmy, że on robi to swoje, że strzela gole, że mamy to oglądać. A trofea raz 100, raz ich nie ma. To jest futbol. Jakby element przypadku w tym wszystkim jest ogromny. To, że Robert Lewandowski został wyeliminowany z gry przez kontuzję w meczu z Andorą, gdy wszyscy już w pewnym momencie uznali, że ten rekord Gerda Millera jest pobity, no to tylko pokazuje, że w futbolu nigdy nie ma niczego pewnego.
No, futbol bywa brutalny, ale przez to doceniamy jego piękno, kiedy czasami te losy się odwracają w najmniej oczekiwany sposób. No to również historia Superligi. Dziękuję serdecznie. Gościem punktu widzenia Radia Kraków był dziennikarz sportowy Krzysztof Synowski. Dziękuję za wizytę w audycji.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję.
My słyszymy się o punktualnie o 18:05 za tydzień czwartek. Do usłyszenia, audycję poprowadził Marcin Makowski.